Chciałem zapytać, jak się dzisiaj macie, ale widzę, że wyśmienicie. Wasz uśmiech mówi wszystko. Prawie, że amerykański styl. Kochani, mam nadzieję, że konspekty macie przed sobą, a chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o czymś, co nazwałem bezwarunkowym poświęceniem. Może ten tytuł jeszcze wiele nie mówi, a może też niektórym bije po oczach, bo z tą bezwarunkowością jest różnie, ale zaręczam, że w moim rozważaniu i w konspekcie przysłowie bezwarunkowa, bezwarunkowe nie stoi żadna gwiazdka mała, co jest częste w reklamach telewizyjnych, czy także i rozsyłanych po domach. Otóż w naturze człowieka jest coś, co powoduje wewnętrzne przekonanie o konieczności zapracowania sobie na każdy akt ludzkiego miłosierdzia, dobroci, poświęcenia. Coś takiego w człowieku jest, że lubi mieć przeświadczenie o tym, że zapracował sobie na pewien akt dobroci ze strony drugiego człowieka. Tym samym chyba myślę, że to jest uwarunkowane tym, że nie lubimy mieć takich długów, nawet natury emocjonalnej. Pewnie i czasami my również łapiemy się na tym, że chcemy mieć pewność co do tego, iż osoba, dla której się poświęcamy, jest tego godna, zasłużyła sobie na tym. Pewnie czasami też dajemy się na tym złapać. Ja to zjawisko nazwałem kompleksem Ryana. I ręczę, chyba nigdzie nie znajdziecie wytłumaczenia tego pojęcia, bo ono jakoś tak przylgnęło do mojego myślenia. Dlaczego akurat tenże kompleks Ryana? Otóż wiąże się to z pewnym filmem. Tytuł tego filmu to Szeregowiec Ryan. I ten Szeregowiec Ryan jest właśnie tytułowym bohaterem filmu nakręconego przez samego Spielberga. Film oparty jest na wydarzeniach lądowania aliantów w Normandii w 1944 roku w czerwcu w czasie II wojny światowej, czyli czymś, co nazywa się utworzeniem drugiego frontu w Europie. Nie bójcie, nie pójdę dalej, chociaż jestem historykiem, mam skłonności, aby teraz wprowadzić wywód historyczny, ale nie tym razem, możemy o tym porozmawiać w innej okazji. Ale jak to się ma? Kazanie z wojną, stworzeniem drugiego frontu. Otóż ten szeregowiec Ryan był jednym z czworga synów swojej matki, ojciec już nie żył. Wszyscy zaciągnęli się do armii. Niestety zawierucha wojenna sprawiła to, że wszyscy trzej bracia tego szeregowca Ryana zginęli na frontach II wojny światowej. Natomiast sam główny bohater uważany był za zaginionego w akcji. I kiedy naczelne dowództwo przygotowywało takie listy, depesze dla rodzin, do głównego dowódcy, do głównego komendanta dotarła właśnie wiadomość o tym, że będą musieli zawieźć na jeden adres do matki trzy listy mówiące o śmierci jej synów i jeszcze informacja, że czwarty jest zaginiony. I w głowie i w sercu tego dowódcy, później zresztą wielkiego polityka amerykańskiego, zrodziło się pragnienie, aby zrobić wszystko, aby odszukać tego szeregowca Ryana, ponieważ nie było śladu o tym, że on zginął. Gdzieś zawieruszył się we Francji. I kapitan Miller dostaje specjalne zadanie tam we Francji, aby odszukać tegoż szeregowca Ryana. Kto oglądał ten film? Świetnie, czyli jesteście już w temacie. Ale nie o filmie będę mówił, chociaż za chwilę was zaproszę na 6-minutową sekwencję z tego filmu, samej końcówki, ponieważ ona ma odniesienie do tego, co chcę dzisiaj wam powiedzieć. Zapraszam na ostatnie 6 minut tego filmu.
Trzymaj się, kapitanie. Sanitariusz? Jest tu sanitariusz? P-51. Niszczyciele czołgów. Nasze opiekuńcze anioły. Słucham? James, zasłuż na to. Zasłuż na to. Informuję panią, że jej syn, szeregowy James Ryan, jest zdrowy i właśnie wraca do domu. Meldunki z frontu potwierdzają, że James wypełniał swoje żołnierskie obowiązki z wielką odwagą i poświęceniem, nawet gdy już wiedział o ogromnej stracie, jaką poniosła wasza rodzina w walce z tyranią i uciskiem. Wraz z ministrem wojny, przedstawicielami armii amerykańskiej i wdzięcznymi obywatelami Stanów życzę pani zdrowia i wielu lat szczęścia z synem u boku. Nic, nawet szczęśliwy powrót ukochanego syna nie zrekompensuje pani ani tysiącom amerykańskich rodzin utraty najbliższych. Przekażę pani tylko słowa, które podtrzymywały mnie na duchu w czasie długich, pełnych cierpienia nocy. Cytuję. Modlę się, by Ojciec nasz w niebiesiech ulżył pani cierpieniu, zostawiając jej jedynie czułe wspomnienie ukochanych zmarłych i największą dumę, że złożyła pani tak cenną ofiarę na ołtarzu wolności. Abraham Lincoln. Szczerze oddany generał George Marshall, szef sztabu. Jest tu cała moja rodzina. Chcieli ze mną przyjechać. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jakie to będzie uczucie. Codziennie myślę o pańskich ostatnich słowach. Starałem się żyć najlepiej, jak mogłam. Mam nadzieję, że to wystarczyło. że przynajmniej w Pańskich oczach zasłużyłem na wszystko, co Pan dla mnie zrobił. James? Kapitan John Miller. Powiedz, że żyłem uczciwie. Co? Powiedz, że jestem dobrym człowiekiem. Jesteś.
Historie wojenne często kończą się w ten sposób, że niektórym udaje się przeżyć, niektórzy giną. Ale ten obraz niesie właśnie to, o czym mówię i co nazwałem kompleksem Ryana. Otóż ten kapitan fizycznie ocalił życie Jamesa Ryana, ale na dziesiątki lat okaleczył go psychicznie. Ten człowiek, jak widzicie, żył ciągle w przeświadczeniem, że musi zapracować sobie na tak wielkie poświęcenie ze strony tego kapitana i całego oddziału, który umierając powiedział: James, zasłuż sobie na to. Za 2 tygodnie obchodzić będziemy największe, najwspanialsze święto dla chrześcijan. Święto Zmartwychwstania Pańskiego. I ten temat wybrałem też po to, aby pokazać zasadniczą różnicę między podejściem czysto ludzkim, odruchem serca, a tym, co dokonał dla nas nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus. To psychiczne obarczenie taką odpowiedzialnością za to, co się dokonało, w zasadzie zdominowało życie tego żołnierza, później męża, ojca, dziadka. Postawa naszego Pana jednakże jest inna. Jest całkowicie inna. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, 30 wersecie, kiedy jest opisany już sam moment śmierci Chrystusa na krzyżu, czytamy tak. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. Ta zasadnicza różnica widoczna tutaj polega na tym, że Jezus oddał swoje życie za nas, wiedząc, że na to nie zasłużyliśmy. Ale to nie miało najmniejszego znaczenia. Jezus umierając i widząc rzesze zgromadzonych ludzi, nie powiedział: zasłużcie sobie na to. Powiedział coś zupełnie innego. Powiedział: wykonało się. Misja zakończona. Dług spłacony. Grzech przebaczony. To, co zaplanował Ojciec, ja wykonałem. Temat zamknięty. Nie trzeba już innych ofiar. Nie trzeba ciągłej pracy nad sobą, życia w przeświadczeniu, że muszę sobie na to zasłużyć. Chrystus dokonał coś niesamowitego. Oddał swoje życie za to, abyśmy my mogli żyć wiecznie. To jest właśnie bezwarunkowe poświęcenie. To bezwarunkowe poświęcenie zabezpiecza nas, tych, którzy idą za Chrystusem, tych, którzy uwierzyli w Niego, w Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie. Przed życiem właśnie z takim kompleksem Ryana. To jest coś, co właśnie głosi chrześcijaństwo, które mówi: nie zapracuj sobie na ten akt łaski, tylko przyjdź pod jego krzyż. W liście do Tytusa, 3:4-7 czytamy tak. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy Boga do ludzi, zbawił nas, uwaga, nie na podstawie naszych uczynków dokonanych sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, której dokonuje Duch Święty. Tego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Miłość do ludzi w greckim Nowym Testamencie określane jest słowem, tym greckim słowem, które brzmi filantropia. Filantropia, pojęcie nam bliskie. Gdy wczoraj zajrzałem do słownika języka polskiego, chcąc dokładnie określić pojęcie filantropia, to dowiedziałem się, i to sobie zapisałem, że jest to działalność osób bądź instytucji polega na, uwaga, bezinteresownym udzielaniu pomocy potrzebującym. A więc o to słowo oparte jest też taka postawa, bardzo trudna. Chrystus, Bóg, kierował się filantropią, bezwarunkową miłością do ludzi. Wiedział, że dekalog, który dał, nie jest w stanie nas doprowadzić do zbawienia, bo gdzieś zawsze każdy uchybi. Ale to prawo miało potwierdzać i ma nam uzmysławiać Boże zasady co do świętości. Natomiast ofiara Chrystusa pokazuje, że w obliczu tych wymagań ja za Ciebie kładę swoje życie, abyś Ty mógł przejść do zbawienia. Nie na podstawie uczynków dokonanych sprawiedliwości, ale abyśmy Jego łaską usprawiedliwieni stali się dziedzicami wieczności. Dla chrześcijan czas liczy się już inaczej. Nie żyję tylko perspektywą doczesności. Oczywiście, biorę to pod uwagę. Ja też patrzę, kiedy osiągnę wiek emerytalny. Ale jest coś poza tym. To jest to, co będzie się ze mną działo w wieczności. Izajasz przepięknie opisuje społeczność z Bogiem wieczności. W miejscu, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma chorób, gdzie nie ma niedogodności, gdzie jest niesamowita wspólnota z naszym Ojcem. Wyłącznie dzięki Bożej filantropii możemy stać się nowymi ludźmi, nowej kategorii, żyjącymi w bliskiej relacji z naszym Ojcem, stajemy się dziedzicami Królestwa Bożego i mamy całą wieczność na to, by w pełni z tego korzystać. To jest nasza perspektywa. Czy już z nich skorzystałem? Czy tak naprawdę odkrywam wagę, sens, istotę ofiary Chrystusa? Czy patrząc na ten krzyż, widzę w tym i przybite do krzyża i moje grzechy, i tą bezinteresowną śmierć Chrystusa za nas? Jezus Chrystus od samego początku miał świadomość swojego niezwykłego posłannictwa. I wiedział, że wypełnienie tego planu polega na czym? Zobaczmy dwa fragmenty. Z Marka, Ewangelii Marka i z Ewangelii Jana. W Ewangelii Marka czytamy: gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To są słowa Chrystusa. W Ewangelii Jana czytamy: Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja oddaję swoje życie. To nie jest metafora. To jest stwierdzenie faktu, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Jana 10, rozdział 17 i 18 werset. Jezus od samego początku miał pełne przeświadczenie o tym, dlaczego tu się pojawił na ziemi. Na czym polega jego misja? Wiedział, że jego końcowym etapem jest śmierć na krzyżu. I to głosił. Wiecie, kiedy, za chwilę zajrzymy do fragmentu, kiedy pierwszy raz czytałem ten fragment, nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że to jakiś błąd w tłumaczeniu. Szukałem innych tłumaczeń. Ale kiedy głosił właśnie o potrzebie swojej śmierci, o tym, że jest Mesjaszem, wcale nie spotykał się z aprobatą wszystkich. A przecież to była wspaniała wieść, bo przecież cały Izrael czekał na Mesjasza. A kiedy ten Mesjasz się ujawnił, okazało się, że wcale to nie było pomyśli niektórych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie było wspanialszego planu i aktu większej miłości nad to, czego dokonał Chrystus. Jednak wielu bezpośrednich świadków jego misji oceniało go zaskakująco inaczej. W Ewangelii Jana ten dalszy fragment, potem czytaliśmy, 19 i 20 werset mówi tak. Słowa te wywołały kolejny rozłam wśród Żydów. Wielu pośród nich mówiło, ma demona, postradał zmysły. Dlaczego go słuchacie? No rozumiemy może tutaj jeszcze ten konflikt z faryzeuszami. Ale nie tylko to. Jego najbliżsi, kiedy dowiedzieli się o tym, co głosi Chrystus, co głosi Jezus, mieli bardzo podobne nastawienie. W Ewangelii Marka, 3 rozdział, 20-21 werset czytamy tak. Następnie udał się do domu i znów zszedł się tłum, także nawet nie zdążyli się posilić. A gdy jego bliscy dowiedzieli się o tym, wyruszyli po niego, gdyż rozniosło się, że odszedł od zmysłów. Szok. Kto dzisiaj by pomyślał o tym? Kto w takich kategoriach by postawił Chrystusa? W tamtych czasach współcześni zaczęli tak myśleć. Dlaczego? Dlaczego bliscy tak do tego podchodzili? Zdajcie sobie sprawę z tego, co działo się w domu Jezusa. Już było po śmierci Józefa. Jezus odebrał dobry fach, cieśli. Domy mają to do siebie, a w tamtych czasach tym bardziej, że dachy często się psują. A więc w zasadzie dla tego cieśli to praca była na okrągło. A jednak on porzuca, w 30 roku swojego życia porzuca tą pracę i idzie głosić. Głosić o czym? Że przyszedł po to, aby oddać życie za innych. Rodzina chciała go przed tym przestrzec, uchronić. Nie, no tak nie może być, to nie ty. Do tego stopnia, że niektórzy uważali, że odszedł od zmysłów. Jezus wiedział, po co przyszedł. Gdy głoszę Ewangelię, muszę sobie zdawać sprawę z tego, że niektórzy też mogą czasami pomyśleć o mnie, że nie jestem z tej epoki, że mówię o jakichś dziwnych rzeczach. Może będą się wyśmiewali. Ale nie powinno mnie to zniechęcać, tak jak Jezusa. Czy Jezus zaprzestał misji? Wręcz przeciwnie, szedł dalej. Głosił, nauczał, czynił cuda. Kiedy mnie to spotyka, też nie mogę się zniechęcić. To jest wyraz też tego, że idę dobrą drogą, skoro inni tak mnie postrzegają. Nie mogę się zniechęcać, ponieważ wiem, co ludziom niosę. Niosę prawdziwy ratunek. Niosę wieść, misję, przesłanie o bezwarunkowym poświęceniu Chrystusa, który przyszedł, umarł 2000 lat temu po to, abyśmy my mogli wejść w tą społeczność z naszym Ojcem. Abyśmy my za Jego sprawą mogli stać się nowymi ludźmi. Abyśmy mogli narodzić się na nowo. Aby nasze życie nabrało nowych, wspanialszych cech za sprawą Jego Ducha Świętego. Nie z naszego postanowienia silnego, zapracowania. bo to wszystko i tak legnie w gruzach. Jaką my mamy silną wolę? Co jesteśmy w stanie sami osiągnąć? Na pewno nie to, co daje nam Chrystus. A mimo wszystko, On był tak postrzegany przez ludzi. Nie znaczy, że przez wszystkich, ale byli tacy. Nawet wśród Jego najbliższych, wśród Jego domowników. I dzisiaj sytuacja się nie zmieniła. Wielu chrześcijan jest wyśmiewanych. Ale jeśli jestem uczniem Chrystusa, to dla mnie motywacja tego, że poznałem prawdę o zbawieniu, doświadczyłem tego na własnej skórze, daje mi prawo do tego, aby być silnym i niezłomnym w głoszeniu Ewangelii, bo wiem, że niosę innym ratunek. Jeśli chodzi o zastosowanie tego, co obejrzeliśmy, co usłyszeliśmy, o czym mówiliśmy, to przede wszystkim pierwsza ważna rzecz. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, przyjmij jako pewność, że Chrystus oddał swoje życie także za ciebie i czeka, abyś Mu w pełni zaufał, a nie zasłużył. Chcę, żebyś z wiarą przyjął ten fakt, że Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, umierał także za twoje grzechy. Chociaż ty miałeś narodzić dopiero cieleśnie 2000 lat później. To nie ma żadnego znaczenia. Skorzystaj z tej oferty. Przyjdź przed krzyż. Oddaj Mu wszystkie swoje złe, brudne cechy. I pozwól, aby On cię od tego uwolnił. Aby On całym sobą ciebie osłonił. Aby stąpił swoim Duchem Świętym na ciebie. I dał ci nowe życie. Po drugie, przyjmij do swojej świadomości fakt, jak cenny jesteś dla Boga, skoro gotów był bezwarunkowo oddać swoje życie za ciebie. W oczach Boga tak naprawdę jesteśmy skarbami. W oczach Boga jesteśmy cenni, skoro przyjął taki plan, wiedząc, że cokolwiek by robił, my i tak idziemy w inną stronę. Właśnie posłał swojego Syna, aby On umarł za nas. Jeśli tą świadomość będę miał w sobie, to sprawię, że i te najbliższe święta będą miały inny charakter dla mnie, ale także dla bliskich. Zróbmy coś z tym, aby te święta, które zbliżają się, miały charakter faktycznie skoncentrowania się na tym, co zaistniało 2000 lat temu. Na czym polega ta bezwarunkowe poświęcenie Chrystusa dla nas? Po trzecie, nigdy nie rezygnuj z głoszenia prawdy o zbawieniu, nawet gdy ktoś będzie się z ciebie wyśmiewał. Może niektórzy z nas mają różne w tym doświadczenia. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie ewentualnie w najlepszym razie ktoś tylko machnie ręką i powie, że go to nie interesuje. Ale te zdarzają się sytuacje, że ludzie potrafią wyśmiać. Ale wyśmiewają ci, którzy w swojej głupocie odrzucają koło ratunkowe rzucane na głębokiej wodzie przez ratownika. Może potrzeba czasu, aby on to zrozumiał, ale nie zniechęcaj się. Takiej osobie też powiedz o Chrystusie. Bo pewnie będzie taki moment w życiu, że te słowa zaczną znowuż chodzić mu po głowie. Po czwarte, spróbuj przyjąć zasadę. Jeśli chcesz, widzisz sens i wagę tego wszystkiego, co się zadziało w twoim życiu, co najmniej jednej osobie w tygodniu powiem o Jezusie. Nie przyjmuj tego jako zakon, jako prawo, coś, z czego będziesz rozliczany. Ale myślę, że czasami potrzebujemy konkretnego postanowienia i działania, aby to przyniosło efekt. Bo być może nieraz modlimy się o to. Panie, postaw na mojej drodze osobę, której będę głosił Ewangelię. Ale modlę się, ale nic nie robię. A Bóg chce odpowiedzieć na to pytanie i mówić do ciebie: głoś Ewangelia, zobaczysz, że będzie odbiór. Spróbuj Spróbuj, a zobaczysz zaskoczenie. To nie znaczy, że raz, jedną osobę w tygodniu mam przyprowadzić do Chrystusa. Nie. Powiedz Ewangelię. Zasiej ziarno. Może to zaowocuje tym, że w kolejnym tygodniu znowu z tą samą osobą będziesz rozmawiał coraz głębiej w końcu dojdzie do poznania Chrystusa. Ale zacznij od czegoś. I piąta rzecz. Stwórz grupę lub przyłącz się do już istniejącej, z którą będziesz mógł jeszcze lepiej poznawać Boże Słowo. Tak ważna jest moja codzienność chrześcijańska. Tak ważne jest to, jak wygląda mój dzień poza niedzielą. Czy mam społeczność, czy mam okazję do tego, aby jeszcze bardziej zagłębić się w Boże Słowo, jeszcze większe prawdy z tego wyciągnąć? Czy mam możliwość podzielenia się świadectwem? Czy też zostawiam to tylko na niedzielę? Jeśli zostawiam to tylko na niedzielę, to moje chrześcijaństwo może zacząć być bardzo ubogie. Bo w końcu więź, jakaś potrzeba zacznie stygnąć. Nie pozwól na to. A poza tym, jeśli będę gdzieś w jakiejś grupie, to potem będę miał chęć, aby do tej grupy dołączyć jeszcze moich znajomych, moich przyjaciół. A może to tak się rozrośnie, że ja będę tworzył grupę. Tak powstawał pierwszy Kościół, tak się rozwijał. Tam nie było żadnego planowania. Tam nie było żadnych menadżerów. W pierwszym Kościele nie było jakiegoś specjalnego zarządzania. Ludzie szli z Ewangelią. Głosili o właśnie tej niesamowitej rzeczy. I to sprawiało, że inni szli za Chrystusem. Spróbujmy iść tą drogą. Spróbujmy wykorzystywać każdą okazję do tego, aby powiedzieć o naszym Panu i Zbawicielu. Niech ten czas zbliżania się do świąt pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie przesiąknięty w naszym życiu tylko komercją, porządkami, czymkolwiek. Ale tym bardziej, kiedy jest okazja ku temu, aby powiedzieć o Chrystusie, starajmy się wykorzystać ten czas, aby pokazać różnicę zwykłego ludzkiego podejścia, które niesie za sobą takie ślepe, złe poczucie konieczności odpłacenia za to, co mi darowano, a tym, co zrobił Chrystus właśnie w akcie tej największej miłości okazanej nam na krzyżu. Amen. Zachęcam, powstańmy i pomódlmy się.